Tego odcinka małej, wielkiej firmy w ogóle nie powinno być, ale powstał, bo niedawno, 24 lutego 2022 roku, rozpoczął się atak Rosji na Ukrainę. Pierwsza wojna w Europie od ponad 70 lat. Dzisiaj, w momencie, kiedy nagrywam te słowa, ponad milion osób uciekło z Ukrainy do Polski, żeby ratować swoje życie. I Polacy są w ten konflikt zaangażowani. Zaangażowani dlatego, że pomagają uchodźcom, zaangażowani dlatego, że Ukraina jest za naszą granicą, a Putin straszy też bronią jądrową, co wywołałoby oczywiście katastrofę również w Polsce. I to wszystko sprawia, że przeżywamy teraz bardzo silne emocje. Emocje, z którymi trudno sobie samodzielnie poradzić, trudno normalnie funkcjonować, kiedy za naszą granicą trwa wojna, giną ludzie, a ci, którzy próbują się uratować, uciekają i przybywają właśnie do Polski. Czy w tej sytuacji powinniśmy coś w naszych działaniach zmieniać? Czy w tej sytuacji powinniśmy w jakiś szczególny sposób na przykład rozmawiać ze swoimi dziećmi, no bo nie jesteśmy tylko przedsiębiorcami, ale też bardzo często rodzicami. Wiele osób pomaga uchodźcom, okazuje solidarność z Ukrainą. Czy takie gesty, jak na przykład umieszczenie na stronie internetowej firmy flagi ukraińskiej, mają sens, czy to w zasadzie jest tylko takie puste działanie? Do rozmowy na te tematy zaprosiłem psycholożkę i psychoterapeutkę Dorotę Świetlicką. To była inna rozmowa niż zwykle w małej, wielkiej firmie. To był live, było sporo pytań od słuchaczy na żywo. Jakość dźwięku też nie jest taka jak zwykle, ale uznałem, że warto tę rozmowę opublikować, bo te informacje mogą niejednej osobie pomóc. Posłuchaj. Jak ty, jako specjalistka, psycholożka, psychoterapeutka, patrzysz na tę obecną sytuację, a zwłaszcza na to, co się teraz dzieje w naszych głowach?
Tak, ja na początku chciałabym powiedzieć, że to, co się dzieje, jest takie zupełnie normalne i bardzo adekwatne, bo wiele osób martwi się tym, że przeżywa lęk, niektórzy nawet ataki paniki, bo zdarzyło mi się w gabinecie już przyjąć kilka osób w takich bardzo ostrych atakach paniki. Więc proszę pamiętać, że jeżeli jest silny bodziec, silny stres, to też ta reakcja jest silna. Więc to wszystko, co się dzieje, jest rzeczywiście takie naturalne. Ja nie chciałabym powiedzieć zdrowe, no z punktu widzenia klinicznego, jeżeli mamy silny właśnie stres, to silna reakcja, ale jest to bardzo adekwatne. I tutaj cieszę się, że powiedziałeś o tym, no, że jest trochę osób, które pamiętają wojnę. To są osoby starsze, ale też mamy takie osoby, to są roczniki 70., czyli obecni 40-50-latkowie, którzy również przeżyli jako dzieci stan wojenny, więc niektórzy widzieli czołgi na ulicach, było zagrożenie, wiele się na ten temat mówiło. Też część z nas przeżyła wybuch w Czernobylu, więc też dla dzieci, dla młodzieży to mogła być sytuacja bardzo stresująca, też w zależności od tego, jaki był przekaz wtedy w rodzinach, w szkole, wśród sąsiadów. Więc ja w gabinecie też widzę, że te osoby, które mają takie doświadczenia, one też dużo bardziej przeżywają, tak jakby, mówiąc potocznie, zarezonowały mocniej niż te osoby, które takich doświadczeń nie mają, no ponieważ też odgrzały się, odświeżyły się pewne wspomnienia takiego lęku, lęku egzystencjalnego. No umówmy się, jesteśmy w stanie zagrożenia, być może nawet zagrożenia życia, no bo nie wiemy, co się wydarzy i pewne rzeczy się odgrzewają, odświeżają. Więc ja bym chciała wszystkich uspokoić, że to, co się z nami dzieje, jest normalne. I zapytałeś, to, co się dzieje w naszych głowach. No w głowach się dzieją różne rzeczy, bo mamy oczywiście lęk. No niektórzy już taki bardzo mocny lęk przeżywają, czyli panikę, tak jak powiedziałam, ale mamy też dużo złości. Niektórzy czują gniew, no bo też na przykład poustawiali sobie bardzo fajnie biznesy, długo na to pracowali przez ostatnie kilka lat. Pandemia trochę już wywracała pewne plany. Znowu odżyliśmy, wszedł nowy ład, więc dla niektórych znowu i teraz mamy wojnę, więc ja bym chciała też, żebyśmy wszyscy podchodzili do tego, co się dzieje w naszym głowach z taką dużą wyrozumiałością, bo pamiętajmy, że dzieje się dużo. No i w tych głowach, tak jak tutaj mówię, dzieje się dużo, bo no niektórzy właśnie mają też takie stany lękowe, mają stany depresyjne, niektórzy tracą nadzieję, niektórzy mają taką gonitwę myśli, co z tym zrobić. Ale też pamiętajmy, że nie dzieje się to tylko na poziomie głowy, Ale dzieje się to też na poziomie naszych ciał, dlatego że jesteśmy bardzo spięci. Ja też jak rozmawiałam w gabinecie z niektórymi osobami, to mówią, że no mają tutaj takie ściśnięcie, takie przytłoczenie, prawda, że głowę im ściska, nie mogą oddychać, są skoki ciśnienia, też się już też spotkałam, że są osoby, które nie mogą ustabilizować sobie ciśnienia, jest ten wysoki puls, omdlenia, no różnie bywa. No i mamy też na poziomie właśnie myślenia, czyli myśli katastroficzne, brak nadziei, więc no, dzieje się dużo. Natomiast chciałabym powiedzieć, że to wszystko, co się dzieje, jest adekwatne i od tego chciałabym zacząć.
No, myślę, że te wszystkie nasze odczucia są tym bardziej trudne, że są spotęgowane tym, że my już jesteśmy wymęczeni, dlatego że mamy za sobą 2 lata pandemii. No, trudno to porównać do wojny, takiej, jaka się toczy teraz na Ukrainie oczywiście, ale to był taki czas, kiedy też się baliśmy przez długi czas, baliśmy się spotykać nawet z najbliższymi, baliśmy się wyjść na ulicę, no bo było widmo tego, że to rzeczywiście grozi chorobą, a ta choroba w niektórych przypadkach prowadzi do śmierci. Więc biorąc pod uwagę to, że nasza psychika już jest naprawdę mocno wymęczona, do tego już nawet zapomniałem o Polskim Ładzie, ale to rzeczywiście też się gdzieś nałożyło na to, co przeżywamy, tak, to co my możemy zrobić, żeby nie dać się do końca przybić, przycisnąć i zdołować?
Więc znowu powtórzę taką ważną rzecz, którą no być może będę powtarzać z takim uporem maniaka, żeby przede wszystkim być dla siebie takim wyrozumiałym i łagodnym. Dlatego, że no, jakby sytuacja sprzyja do tego, żebyśmy przeżywali intensywnie i mocniej. Ale co zrobić? No, zrobić to, co jest takie bardzo konkretne, czyli oddzielić na przykład te obawy, te problemy, które są realne i które trzeba rozwiązać na już, na dzisiaj. Czyli no, zabezpieczyć może jakieś aktywa. Być może trzeba by było właśnie kupić paliwo. Wiesz, ja jestem z Lublina, niecałe 100 kilometrów od mojego domu, no, są działania wojenne, więc u nas przez kilka dni no, był bardzo duży problem do tego, żeby zdobyć paliwo, gaz i tak dalej. U nas też nie ma pieniędzy w bankomatach, prawda? No więc to są takie, no nie mówiąc już o aptekach, gdzie nie ma w ogóle środków opatrunkowych i wielu rzeczy brakuje. Więc to są takie, myślę, elementarne rzeczy, które trzeba by było pozabezpieczać, a te hipotetyczne, które mogą się wydarzyć, czyli na przykład, że może być też u nas wojna, odłożyć na chwilę, na potem i w momencie, kiedy zajmiemy już się tymi realnymi problemami, zacząć planować, co możemy dalej zrobić. Ale też chciałabym bardzo tutaj wszystkich, którzy nas dzisiaj oglądają i słuchają, prosić o taką rozsądność, o taki rozsądek, żeby no, nie generować tych czarnych scenariuszy, które być może też nigdy się nie wydarzą. Czyli trzeba być rozsądnym, trzeba planować, ale żeby też no, nie puścić tak luzem tych wszystkich naszych czarnych myśli, pozbawiać się nadziei, czyli nie zatapiać się w tym lęku, nie pozwolić, żeby on nas pochłonął, więc to bym zrobiła w pierwszej kolejności. W drugiej wiadomo, że każdy ma inną odporność psychiczną i jeżeli są osoby, które czują, że po czytaniu wiadomości czują się gorzej, nie mogą spać, to spróbować to ograniczyć. My i tak no, żyjemy otoczeni mediami, więc prędzej czy później, jeżeli coś ważnego się wydarzy, na pewno nas ktoś poinformuje. A jeżeli chcemy być na bieżąco, to żeby te informacje dozować, na przykład raz dziennie, albo ograniczać, że teraz poczytam informacje, ale maksymalnie pół godziny. Następna rzecz, czyli żeby właśnie jakby neutralizować te wyzwalacze lęku, paniki i takiego braku nadziei. Kolejną rzecz, którą bym zaproponowała, to oczywiście rozmowa. Jeżeli mamy życzliwe osoby, które no nie powiedzą do nas przestań, nie histeryzuj, nie panikuj, tylko powiedzą, no tak, rzeczywiście, to jest trudne, tak, w twojej sytuacji szczególnie trudne, albo wiesz, no tak, masz ten problem, to rozmawiać, dzielić się swoimi odczuciami. To jest, wiesz, bardzo podobne rady jak w przypadku pandemii, bo pandemia, nowy ład i ta wojna mają jedną cechę wspólną, że my jesteśmy w stosunku do tego bezradni, bezsilni i w momencie, kiedy nie mamy wpływu i poczucia kontroli, to najbardziej nas to destabilizuje, a szczególnie osoby, które prowadzą firmy, które lubią decydować, które, wiesz, no, mają decyzyjność taką we krwi, działanie, i w tym momencie nie mogą zadziałać, żeby obniżyć sobie ten lęk, bo nie wiemy dalej, co będzie. No i oczywiście kolejna taka rzecz, też może błaha, no ale hobby, czyli pójść pobiegać, popływać, jeżeli ktoś ma taką możliwość, no jakoś się zresetować, pojechać do lasu. No hobby mamy różne, no i starać się ten czas też spędzać z bliskimi. Natomiast jeżeli ktoś, no, jest w ogóle z natury samotnikiem albo ma rodzinę, ale nie lubi się dzielić różnymi informacjami, to też pobyć czasem samej, samemu, żeby ustabilizować te emocje, żeby poczuć się lepiej. No tu niektórzy zalecają medytację, modlitwę, jakieś różne treningi relaksacyjne i jak najbardziej ja tutaj sympatyzuję z tymi pomysłami.
Okej. Janek pyta, czy będzie można zadać pytanie. Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Wpisujcie pytania w komentarzach, ja tutaj będę je monitorował i będę je przywoływał zdecydowanie. Powiedziałaś o tym, żeby spróbować zapanować nad tym lękiem, podałaś różne sposoby. No a co w sytuacji, kiedy ten lęk jest tak silny, że paraliżuje, że utrudnia takie normalne funkcjonowanie? To czy są jakieś takie specjalne sposoby, żeby, no, żeby sobie z nim poradzić?
Więc tak, rzeczywiście, najpierw proponowałabym spróbować takich powszechnych technik, czyli zrelaksować się, wyspać się, to jest bardzo ważne. Spanie powoduje, no, odpoczynek naszego mózgu, naszego układu nerwowego. Dbać o to, żebyśmy jedli regularnie. Niektóre osoby w stresie nie jedzą albo jedzą za dużo, więc zadbać też fizycznie, spróbować, tak jak powiedziałam, podzielić się z kimś, poprosić o wsparcie. Natomiast ja bym przeszła już do takiego etapu, kiedy załóżmy, że ktoś już tego wszystkiego spróbował i nadal nie działa, prawda? No a mamy pracowników, mamy rodzinę, czy jesteśmy w jakichś zobowiązaniach finansowych, to ja bym tutaj już przeszła do takich działań stricte medycznych, czyli proponuję rzeczywiście skontaktować się z psychologiem, z psychoterapeutą, z kimś, kto prowadzi interwencję kryzysową. Jeżeli to nie pomaga, to pójść w początkowej fazie do lekarza pierwszego kontaktu. Niech przepisze jakąś hydroksyzynkę. To są takie leki nieuzależniające, poprosić o coś, co nie jest dla nas też szkodliwe, co nam pomoże. Natomiast jeżeli po takim tygodniu, dwóch nadal to nie działa, to ja bym proponowała jednak skontaktować się ze specjalistą, czyli już z psychiatrą. I tutaj też apeluję, żebyśmy nie szli za stereotypami, że to jest tylko dla osób bardzo mocno chorych, czyli takich, które nie mają kontaktu z realnym światem, które mają jakiś materiał wytwórczy, tylko psychiatra aktualnie, szczególnie w dobie pandemii, no, pracuje też z osobami, które są lękowe, które mają właśnie takie stany nerwicowe, które mają stany depresyjne. Ja uważam, że w takiej sytuacji, kiedy już ten lęk uniemożliwia nam funkcjonowanie, bo jesteśmy, bo tak zadałeś, Marek, pytanie, prawda, że już nie możemy tutaj funkcjonować ani rodzinnie, ani zawodowo, to ja bym jednak proponowała włączenie leków. I taka ważna informacja, bo jest bardzo dużo stereotypów, nie chcę brać leków psychotropowych, będę mieć rozszerzone źrenice, może ślina mi będzie gdzieś tam ciekła, ja muszę jeździć samochodem. No pamiętajmy, że psychiatria to jest bardzo taka dyscyplina, która rozwija się dynamicznie, szybko. W tej chwili są nowoczesne leki, wielu przedsiębiorców korzysta. Są też leki takie, które działają przeciwlękowo, ale też jednocześnie rozluźniająco, które bierzemy na sen. Więc ja bym od razu tutaj sugerowała coś takiego, bo lepiej pobrać lek, który nie uzależnia, który naprawdę nam pomoże i wyceluje dokładnie, jakby precyzyjnie w to, co nam doskwiera, niż żeby na przykład ratować się drinkami przed snem, które jednak są uzależniające w dłuższej perspektywie. W krótkiej nas rozluźnią, no ale w długiej przynoszą więcej szkody niż pożytku. Więc no ja bym zaproponowała taką procedurę, jak już nic nie zadziała, to co mówiłam wcześniej, te sposoby nie działają, to lekarz pierwszego kontaktu, psychoterapia, psychiatra, nie bać się, idź z duchem czasu, jesteśmy po to też, żeby korzystać z naszej wiedzy, żeby Wam pomagać i naprawdę można sobie z tym wtedy poradzić.
Anida tutaj napisała, że na wizytę do psychiatry czeka się ponad miesiąc, lekarze mają dużo pracy, rozmawiamy ze znajomymi, jest trudno.
To prawda i na to nie mam wpływu. Rzeczywiście prywatnie do psychiatry w tej chwili czeka się miesiąc, a nawet więcej, w zależności od psychiatry. Natomiast myślę, że lepiej nawet dzisiaj, przysłowiowo, prawda? Czyli ja nie mówię, że każdy dzisiaj po tym webinarze, po tym live'ie ma się zapisać do psychiatry, ale lepiej nawet dzisiaj zapisać się i za ten miesiąc już włączyć sobie leki profesjonalne. Do tego czasu może taką przysłowiową hydroksyzenę czy coś innego, co przepisze lekarz pierwszego kontaktu, ale przez te parę miesięcy pobrać lek, osłonić ten nasz mózg, układ nerwowy, dlatego że ja uważam, że ostatnio mieliśmy tak dużo stresu, które już wymieniłam, nie musimy powtarzać, że lepiej czasem osłonić ten mózg i układ nerwowy, bo jeżeli przychodzi do mnie pacjent i mówi, że ma tak duże ściśnięcie w klatce piersiowej, że ten puls no, jest naprawdę zagrażający, kiedy pacjent przedstawia wyniki, to uważam, że lepiej pobrać te leki, niż żeby stała nam się krzywda, tak? Bo jeszcze raz podkreślam, że mówimy o tym stresie takim ekstremalnym, tym lęku, który już uniemożliwia funkcjonowanie.
No właśnie, jest jeszcze pytanie od ducha gór. Jak odróżnić ten lęk taki ekstremalny od tego mniej ekstremalnego? Cytuję: no tak, ale kiedy mam wiedzieć, kiedy iść do psychiatry, a kiedy mam jakieś gorsze dni w cudzysłowie?
No to ja myślę, że to jest takie pytanie do danej osoby. Jeżeli dana osoba ma gorszy dzień, w porządku, bo my się nawet możemy bardzo przestraszyć i możemy przez całą noc nie spać, co nie oznacza, że natychmiast wymagamy leczenia psychiatrycznego. Natomiast jeżeli już pojawia się to jeden dzień, drugi, trzeci, czwarty, piąty, nie śpimy przez tydzień, dochodzą inne objawy, czyli jakieś rozdrażnienie, agresja, brak nadziei, no to tutaj jednak sugerowałabym już tak naprawdę pozastanawiać się, przypatrzeć się sobie. Czasami też inne osoby szybciej widzą niż my, że potrzebujemy wsparcia, czyli na przykład domownicy, a jeżeli mieszkamy sami, no to współpracownicy. Te zmiany w zachowaniu również na zewnątrz są widoczne, choć osoba, która przeżywa tak silny stres, nie zawsze je widzi. Więc też posłuchajmy z życzliwością tego, co mówią nam inni, że na przykład słuchaj, no od tygodnia nie da się z tobą porozmawiać, krzyczysz na dzieci, tak? Jesteś rozdrażniony. Rozdrażniony czy rozdrażniona, zastanowić się, czy to jest jeszcze coś, co ja mogę opanować, czy warto by było już porozmawiać. Ale to jest pytanie, na które trudno odpowiedzieć, bo to jest bardzo subiektywne.
No, skoro mówimy o tych kontaktach z innymi, to kiedy zapowiadałem to nasze dzisiejsze spotkanie, to między innymi dostałem taki komentarz od Kasi. Z kontekstu wynika, że Kasia jest nauczycielką. I Kasia napisała tak: jak chronić konkretnie dzieci przed całym mechanizmem wszechobecnej informacji? Co oprócz rozmów powinniśmy robić? Czego wymagać i czego oczekiwać w tej sytuacji od szkół i nauczycieli? Oprócz oczywiście rozmów z psychologiem. Jest to wyjątkowa sytuacja, a przecież życie trwa. Musimy uczyć, wystawiać oceny i tak dalej. Za moich czasów świat dorosłych był od dzieci odcinany i to je chroniło. Dziś uczestniczą we wszystkim, a przecież świat widziany oczami dziecka jest inny niż widziany przez nas.
Tak, rzeczywiście. Ja też pamiętam, że jeszcze jak ja byłam dziewczynką, czy później nastolatką, wielu rzeczy nie wiedziałam, czy nawet rzeczywiście osoby w moim wieku były chronione przed pewnymi informacjami. Natomiast teraz ja bym powiedziała tak, że to jest wręcz niemożliwe, bo jeżeli ja słyszę nawet, że jakiś rodzic chroni przed informacjami, nie włącza telewizora, nie czyta na głos wiadomości, nie rozmawia się w domu, to myślę, że nie ma takiej opcji, żeby to dziecko nie wiedziało. Bardzo dużo mówi się w szkole, jesteśmy otoczeni ekranami, dzieci też mają komputery, tablety, smartfony. Ja nie uwierzę w to, że można ochronić dzieci czy młodzież przed tymi informacjami, a pamiętajmy, że one są no jednak bardzo takie drastyczne, ważne, więc tym bardziej dzieci słuchają tego typu informacji. I teraz co można zrobić? No trzeba rozmawiać. W szkole tutaj takie było pytanie, tak? Czego oczekiwać w szkole? W szkole możemy oczekiwać od nauczycieli, od pedagogów, od psychologów, żeby rzeczywiście rozmawiali z dziećmi czy z młodzieżą. Mogą próbować włączać młodzież w jakieś akcje, bo tutaj mamy znowu takie przywracanie kontroli, że no nie możemy tego opanować, prawda? Bo to nie od nas zależy, tylko od pewnych przywódców państwowych, ale możemy działać, możemy pomagać, więc tego możemy rzeczywiście oczekiwać. I to, czego ja bym oczekiwała też od nauczycieli, żeby nie uciszać tych tematów, żeby nie udawać, że się nic nie stało. W wielu klasach, w wielu szkołach, no, są dzieci z Ukrainy i to są dzieci, które już mieszkały wcześniej. Ja jestem z Lublina, więc mieszkam na Lubelszczyźnie. Tu jest bardzo dużo osób z Ukrainy, ale też to są dzieci, które teraz przyjechały i już są w przedszkolach, już są włączane do szkoły. Ja bym się nie bała też poruszania tych tematów również przy tych dzieciach z Ukrainy, bo może to też budować poczucie wspólnoty, jakiegoś współdziałania, jedności, ale to wszystko zależy od nauczycieli, od psychologów, którzy będą tam rzeczywiście w tych szkołach przeprowadzać te rozmowy. Więc oczekiwać możemy dużo. Czy to się uda? Nie wiem, no bo pamiętajmy, że nauczyciele sami są też przerażeni. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pytania. Też mogę w razie czego, jak jest jakieś doprecyzowanie, to mogę jeszcze coś dopowiedzieć.
Okej, to będziemy uzupełniać. Ja jeszcze zapytam o sytuację, no bo pewnie niewiele osób, które nas słuchają, jest akurat nauczycielami, natomiast wiele osób ma własne dzieci. I widziałem taką scenę w telewizji, kiedy reporter pokazywał to, co się dzieje w Kijowie, pokazywał ludzi, którzy tam z wschodnich części Ukrainy, no, zatrzymywali się w drodze tak naprawdę do Polski bardzo często. I był tam taki plac zabaw mały, gdzie te dzieci takie kilkuletnie się bawiły. I ten reporter zauważył, że dzieci są niesamowite, że wokół dzieje się wojna, a one widzą plac zabaw i idą się pobawić. I kiedy patrzymy na te takie dzieci w wieku, w którym one jeszcze właśnie bawią się na placu zabaw, można z jednej strony pomyśleć, że one są trochę nieświadome. Z drugiej strony one nie są nieświadome, jak powiedziałaś, bo rzeczywiście one chłoną to, co się dookoła dzieje. Więc jak my z naszymi własnymi dziećmi w domach powinniśmy rozmawiać, podejść do tematu, żeby jak najbardziej pomóc im zrozumieć tę sytuację w taki sposób, żeby no to gdzieś zminimalizować te szkody dla ich psychiki, które mogą się pojawić.
Tak, więc rzeczywiście rozmawiać. I jak ty mówisz, że dzieci się bawią na placach zabaw, czy jeszcze gdzieś tam na Ukrainie, czy w Polsce, ukraińskie dzieci, ja też byłam na dworcach tutaj w Lublinie, kiedy no, co 10 minut przyjeżdżał jakiś autokar, to też widziałam, był taki duży kącik zrobiony dla dzieci, te dzieci sobie siedziały, rysowały, niektóre się bawiły. I to jest ich też taka forma funkcjonowania, bo one tak funkcjonują. My chodzimy do pracy, działamy. Dzieci tak funkcjonują, to jest naturalne, ale zgadzam się z tobą, że to nie jest tak, że one nie czują i nie myślą. I teraz, jak my możemy rozmawiać z dziećmi? W ogóle przede wszystkim rozmawiać. Czyli rozmawiać, 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 bo dzieci słyszą, co mówią sąsiedzi, jadą czasem windą, gdzieś słyszą w autobusie, jak jadą do szkoły, może te starsze, w szkole się mówi różne rzeczy i rzeczy się mówi różne, prawda? Jedni są za tym, żeby pomagać osobom z Ukrainy, inni uważają, że no bardzo dobrze mają zawołyń, jeszcze inni mówią, że Rosjanie to bandyci. Więc tutaj moim zdaniem bardzo ważne by było, żeby, tak jak powiedziałam, pierwsze, rozmawiać, też podejmować te tematy, ale też, żeby pomagać dzieciom nazywać pewne rzeczy, co one czują, bo one czasami też nie wiedzą do końca, co one czują, jak w ogóle to interpretować. Każdy ma inne zdanie, więc pomagać nazywać, uspokajać, no ale też mówić prawdę. I to jest też taki problem dla wielu rodziców kontrowersyjny, bo chcieliby powiedzieć, że no słuchaj, u nas wojny nie ma i nie będzie, prawda? No i nie wiemy tego, jest realne zagrożenie, więc możemy mówić, raczej bym tutaj postulowała, szczególnie do starszych. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Wierzę, że jednak tutaj NATO, prawda, Unia Europejska, inne kraje spróbują powstrzymać tę grupę Rosjan, która wywołała ten konflikt zbrojny. Więc w ten sposób, ale na pewno rozmawiać, próbować nazywać, mówić też o swoim niepokoju, lęku, bo mówiliśmy tutaj wcześniej, że niektórzy nawet czują tak duży lęk, że nie są w stanie funkcjonować, więc dzieci to widzą, więc one się wtedy jeszcze bardziej boją i mówić, słuchaj, no ja jestem trochę zestresowany, zdenerwowany, boję się, jak to będzie, jak to jest u ciebie, no ja też, tak, co tam w szkole się mówi na ten temat. W ogóle podpytywać, co dziecko wie, żeby też przeformułowywać pewne komunikaty zgodne z naszymi wartościami.
Widziałem tam pytanie na temat reklamowania nowych zleceń i wrócimy do niego jeszcze, bo chcę w ogóle przejść za chwilę do przedsiębiorców konkretnie. Natomiast jeszcze te kwestie tutaj uzupełniające, jeżeli chodzi o takie chronienie się. Tutaj jest informacja czy sugestia od Mirosławy. Zamiast sztucznych leków proponuje melisę, bardzo zbija kortyzol i uspokaja, do tego pomaga szybciej zasnąć.
Jak najbardziej za. Ja w ogóle uwielbiam melisę, uwielbiam rumianek, który też jest uspokajający, więc mogę osobistym doświadczeniem się podzielić. Jest sproszkowana też aszwaganda. Pamiętajmy, że szafran też ma bardzo dobre działanie, takie przeciwdepresyjne, więc melisa tak, wszystkie zioła tak, natomiast ja mówiłam o tym, kiedy to już naprawdę uniemożliwia, tak? Czyli może to jest takie moje, Marek, skrzywienie zawodowe, że ja od razu przeszłam już na przykład do takich przypadków, które miałam ostatnio w gabinecie w ubiegłym tygodniu, że osoba była w tak silnym stresie, że nie była w stanie już nawet napisać do mnie wiadomości i zrobiła to koleżanka. Koleżanka przywiozła, jest to pani bardzo dobrze ogólnie funkcjonująca i zakończyła terapię wiele, wiele lat temu u mnie, ale się zdestabilizowała. To się nazywa po naszemu zdekompensowała i wtedy podejrzewam, że melisa może nie pomóc. Natomiast ogólnie jak najbardziej. Ja jestem za wspomaganiem takim naturalnym. Jeszcze raz podkreślam, że mówiłam o takich sytuacjach, kiedy już nie możemy naprawdę funkcjonować, kiedy ten stres zagraża albo innym, bo zaczynamy być agresywni w domu, prawda? Czyli nie dość, że dzieci, tak, o których mówiliśmy wcześniej, nie dość, że się boją, to jeszcze mama czy tato jest agresywny, tak? No bo niektórzy reagują poprzez lęk właśnie w sposób taki wybuchowy, drażliwy, albo w ogóle już nie możemy na przykład wstać z łóżka. Więc ja mówiłam o takich już mocniejszych sytuacjach.
Pytanie od Agaty. Jestem przerażona reakcją moich bliskich mieszkających nad granicą, nienawiścią żywioną przez pokolenia do Ukraińców. Sączy się z nich żółć. Jak sobie z tym radzić, mając z nimi stały kontakt? I tutaj Agata jeszcze dopowiada, że ma na myśli swoje dzieci będące pod wpływem tej części rodziny. Stara się pomagać jak umie, no a tutaj czuje ścianę, jeżeli chodzi o te kwestie.
Tak, ja też się z tym spotkałam osobiście, z takimi komentarzami, z takimi informacjami. Ja bym właśnie w tej sytuacji proponowała w ogóle nie oceniać tego, dlatego że wiele różnych takich postaw wynika z lęku. I ja nawet już spotkałam się z takimi komentarzami, że przyjadą, wszystko nam zabiorą, dostają 500+, zabiorą nam miejsca w szpitalach, że nasze kobiety nie będą miały gdzie rodzić, że nasze dzieci nie będą miały gdzie się leczyć. Więc to wynika też z takiego, może to zabrzmi trochę brutalnie, może nieładnie, ale z takiej biedy emocjonalnej, że my mamy takie poczucie, że nam brakuje i jeszcze nam zabraknie, że ktoś nam zabierze. I to jest też naturalne, bo być może ktoś doświadcza czegoś takiego, prawda? Ja też spotkałam się wczoraj z takim komentarzem na Facebooku, właśnie bardzo podobnym, i to jest osoba, która korzystała z wielu różnych właśnie zasiłków, która korzysta z funduszy unijnych, z różnych szkoleń, korzysta z 500+, i być może dla niej, z jej perspektywy subiektywnej, jest to bardzo duże, realne zagrożenie. Ja bym próbowała w takiej sytuacji dziecku mówić, że no tak, są osoby, które tak czują, może się boją, może mają jakieś doświadczenia, może z ich rodziny rzeczywiście ktoś zginął z rąk Ukraińców, może byli w jakimś konflikcie. Natomiast tutaj u nas w domu my patrzymy na to inaczej, my patrzymy tak, że no jednak to są ludzie bardzo poszkodowani, uciekają, są tacy sami jak my. My tutaj w rodzinie pomagamy. Bardzo fajnie jest też powoływać się, że inni mogą robić inaczej, a w naszym domu robimy tak i uważamy, że to jest słuszne.
Pytanie od Aleksandry. Czy jeśli żyjemy przez dłuższy czas w stresie, napięciu, to może to mieć jakieś poważniejsze skutki zdrowotne?
Może. Oczywiście, że tak. Pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, to psychosomatyka, czyli jeżeli żyjemy długo, permanentnie w stresie, no to możemy mieć zaburzenia rytmu serca, możemy mieć migreny, możemy mieć biegunki. Bardzo dużo osób, które się do mnie ostatnio zgłosiły, mają notoryczne biegunki. Pamiętajmy, że biegunka może też oznaczać taki lęk separacyjny, tak? Później w rozmowie z panią, to bardziej już teraz prowadzę nie psychoterapię, tylko interwencję kryzysową, okazało się, że obawia się, że jej syn pójdzie na wojnę i odkąd sobie to uświadomiła, to dostała biegunki. Czyli w ten sposób organizm reaguje, takie lęki separacyjne. Oczywiście, jak najbardziej długoterminowy stres może zadziałać negatywnie na nasze ciało, na nasze odczucia, ale też możemy zacząć się zmieniać w funkcjonowaniu, bo pamiętajmy, że im więcej stresu, tym więcej używek, czyli możemy sięgać po papierosy, po narkotyki, możemy sięgać po alkohol. I to, co mówiłam wcześniej, bo to jest też taki typowy objaw stresu, że właśnie takie rozdrażnienie, spadek nastroju, więc jak najbardziej, czyli z tej sfery poznawczej, czyli mamy zaburzenia myślenia, bo włącza się już coraz większy katastrofizm, z pozycji ciała, które no, zaczyna szwankować, jest też napięte, więc wtedy jeszcze kręgosłup, żołądek, no wszystko może zacząć boleć, i z pozycji emocji, czyli jesteśmy coraz też tacy trudniejsi do zniesienia.
Kolejne pytanie. Czy w wyborze odpowiedniego psychoterapeuty kryterium wyboru powinna być płeć? Ja na przykład czuję, że o moich problemach chciałbym porozmawiać z mężczyzną.
Jak najbardziej. Ja w ogóle uważam, że trzeba się kierować tym, co w sercu. Jeżeli mężczyzna chciałby porozmawiać z mężczyzną i ma poczucie, że go bardziej zrozumie, to ja bym proponowała oczywiście. Bo jeżeli, wiesz... Ja powiem tak, gdybym ja miała iść do kogoś, gdzie wiem, że ten ktoś mnie nie zrozumie, albo przynajmniej subiektywnie tak odczuwam, no to ta psychoterapia ma małą szansę powodzenia. Natomiast psychoterapeutów mężczyzn jest bardzo mało, więc od razu chciałabym powiedzieć. Więc czasem warto, jak już nie znajdzie się mężczyzny, no pójść do jakiejś kobiety, psychoterapeutki, powiedzieć jej też wprost, no, że trudno mi pracować z kobietą, że wolałbym z mężczyzną, ale nie znalazłem. I wtedy też możemy o tym porozmawiać, bo też pytanie, co się takiego dzieje, że ta osoba nie może rozmawiać z kobietą na ten temat. Co tam takiego jest, prawda? Czy jest coś takiego bardzo wstydliwego? Czy być może ten pan uważa, że kobiety są niekompetentne albo nie zrozumieją męskich spraw? Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że tak jak ja byłam szkolona, kiedy szkoliłam się na psychoterapeutkę, to ja miałam taką informację na moich studiach, że bez względu na płeć, to co ma wyjść, to co ma być przerobione, będzie przerobione. Ale pozostawiam każdego wolności.
Jeżeli chodzi o wybór psychoterapeuty i w ogóle więcej na temat psychoterapii, to polecam 293 odcinek Małej Wielkiej Firmy, gdzie też właśnie z Dorotą Świetlicką rozmawialiśmy, dlatego że tam jest dużo informacji na ten temat. Tam skupialiśmy się na tym, jak psychoterapeuta może pomóc przedsiębiorcy, ale tam jest też bardzo dużo takich ogólnych informacji mówiących o tym, czym się zajmuje psycholog, czym psychiatra, czym psychoterapeuta, więc to wszystko jest tam umówione. Można ten odcinek znaleźć w dowolnej aplikacji podcastowej, 293 odcinek Małej Wielkiej Firmy, albo po prostu wpisać w dowolną przeglądarkę maławielkafirma.pl/293, bo to jest numer tego odcinka. Też gdyby ktoś zapomniał numeru, to może wejść po prostu na stronę Małej Wielkiej Firmy i tam wyszukać sobie Dorota Świetlicka czy psychoterapia, to ten odcinek jest łatwy do znalezienia, a też bardzo wiele osób dziękowało za niego, mówiło, że tam rzeczywiście no, wyjaśniłaś im dokładnie, jakie są różnice, na czym to wszystko polega, też jak dobrać psychoterapeutę dla siebie, więc to myślę jest takie źródło informacji, do którego warto sięgnąć. Mamy sporo pytań, więc przypominam, jeżeli chcecie zadać swoje, to jak najbardziej. Kierując się powoli w stronę właśnie tej takiej zawodowej, biznesowej być może sfery naszego życia, czy powinniśmy coś w tych naszych działaniach zmieniać? No bo z jednej strony w Polsce w tej chwili wojny nie ma, więc możemy działać normalnie, no na tyle, na ile nasza psychika nam pozwala. Z drugiej strony też trudno udawać, że nic się nie dzieje. No i właśnie dostałem takie pytanie od Janka, czy warto teraz szukać nowych zleceń, reklamować swoje usługi, bo on dostał taki wpis na Facebooku, nie odbieraj pracy Ukraińcom.
Okej, więc tak, pierwsza część pytania była, czy coś zmieniać, czy coś nie zmieniać, więc Jeśli chodzi o pewne takie zawirowania rynkowe, zobaczmy, co się dzieje z walutami, prawda? Zobaczmy, co się dzieje z różnymi aktywami, zasobami, to tutaj myślę, że czasami no jednak trzeba by było w niektórych firmach, w zależności jaka to jest branża, no coś przeformułować, ale tutaj nie podpowiem, bo nawet słuchałam sobie bodajże wczoraj krótkiej rozmowy z panem profesorem Kołodko, który sam powiedział, że no to jest tak ciekawa sytuacja z punktu widzenia ekonomicznego, dla niego jako naukowca i też doradcy, który no, nie widział czegoś takiego w historii, prawda? Więc tutaj na pewno trzeba by było trzymać rękę na pulsie i w wielu sytuacjach coś pozmieniać, chociażby na to, co się dzieje na giełdach. Natomiast i tu ja nie wchodzę jakby w radzenie, bo no, to nie jest moja działka. Natomiast jeśli chodzi o prowadzenie biznesu, to ja uważam, że jak najbardziej tutaj działać, to może być też taką formą odstresowania. Pamiętajmy też, że my przedsiębiorcy musimy zapłacić podatki, musimy zapłacić ZUS, natomiast działać, ja uważam, że działać, nie powiedziałabym, że zajmujemy miejsce pracy Ukraińcom, dlatego że no, wtedy to by było też takie działanie, takie kamikadze, że no, oddajemy wszystko, prawda? Tylko że wtedy za miesiąc, za dwa, za trzy, za pół roku, kto pomoże nam? I teraz też my też musimy funkcjonować, też musimy no, spłacać swoje zobowiązania, też mamy swoich klientów, pracowników, więc w tym aspekcie ja osobiście nie zmieniałabym nic i chciałabym wszystkich tutaj Państwa prosić, żeby nadal pracować normalnie, żeby nie dać się zwariować. Rzeczywiście, tuż obok jest wojna, ale u nas tej wojny nie ma. Pamiętajmy też, że te wojny cały czas są. No, co się działo w Syrii, prawda? Co się działo w Afganistanie? To wszystko się dzieje na świecie, co nie znaczy, że my mamy zaprzestać. To by było bardzo niedobre, niezdrowe. Bo jeżeli za chwilę my nie będziemy mieć możliwości opłacenia swoich zobowiązań, to co się z nami stanie psychicznie, fizycznie? Więc ja myślę, że też warto zachować taki zdrowy rozsądek.
No tutaj pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to sytuacja w samolocie, kiedy zawsze mówią, że tam, kiedy wypadną maski tlenowe, to najpierw załóż sobie, a potem pomóż innym. I my, żeby pomagać, też musimy mieć zdrowe podstawy do tego. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, ja jestem dokładnie, może nie dokładnie, ale w bardzo podobnej sytuacji jak Janek, dlatego że ja zaplanowałem już dużo wcześniej, że dzisiaj rozpocznie się sprzedaż mojego kursu online, kursu Podcast Pro. I oczywiście miałem taką wątpliwość, czy ten kurs zacząć sprzedawać, czy nie, ale pomyślałem sobie, jedna sprawa to to, że właśnie, no jakby trzeba zadbać o siebie, żeby móc zadbać o innych, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że z mojego punktu widzenia działania Putina to są działania terrorystyczne w dużej mierze. To znaczy on oczywiście z jednej strony robi krzywdę konkretnym ludziom, ale z drugiej strony sieje strach i panikę jak tylko może. I to, że on mówi o tutaj, nie wiem, grozi gdzieś tam bronią atomową i tak dalej, to mimo że nie wyrządza w tym momencie żadnej fizycznej szkody nikomu, to właśnie paraliżuje nasze działanie. I z mojego punktu widzenia to, że ja się nie daję sparaliżować, to jest też pewna forma oporu. Ona nie jest może jakaś wielka, no ale na tym swoim poletku każdy działa jak może. I teraz chciałem cię zapytać, czy to moje myślenie, ono jest jakby, ma ręce i nogi, czy niekoniecznie?
Tak, ja sympatyzuję z tym. Nie wiem, czy to jest forma oporu, bo to trzeba zapytać siebie. Ja myślę, że to jest też dobra intencja, dobra motywacja. Natomiast ja myślę, że to jest objaw też zdrowia psychicznego, bo pamiętajmy, nie możemy się dać zwariować. Musimy pracować normalnie, żyć normalnie. Ci, którzy mają przestrzeń emocjonalną, fizyczną, jakąś w domu czy inne zasoby, niech pomagają, ale nasze życie musi toczyć się dalej, żebyśmy my nie doprowadzili, to co mówiłam przed chwilą, zaraz do jakiejś naszej katastrofy personalnej, zawodowej. Tak, ja jestem jak najbardziej za.
No to jeszcze nawiążę do tego żyć normalnie, dlatego że kiedy widzimy to, co się dzieje, już nawet nie tylko w telewizji, ale no, za oknem bardzo często, to bardzo łatwo wejść w taki sposób myślenia, że w zasadzie to jest to jest tak przygnębiające, że to jest, my w głowach mamy stan żałoby narodowej, z całą pewnością. No a jeżeli mamy taką żałobę, to trudno, nie wiem, organizować wesela w tym czasie. Trudno jechać na jakieś wakacje i cieszyć się tym, że odpoczywam, no bo tak naprawdę psychicznie ciężko jest odpocząć. Więc jak do tego podejść? Czy wypada w ogóle takie rzeczy robić, jak na przykład imprezy?
Moim zdaniem wypada, dlatego że ja uważam, to jest moje osobiste zdanie, być może jacyś inni psychologowie czy psychoterapeuci się ze mną nie zgodzą, ale ja uważam, że szczególnie osoby, które dużo w tym momencie pomagają albo mają dużo kontaktów z Ukraińcami, szczególnie powinny właśnie spotykać się ze znajomymi, odpocząć, odsapnąć, nawet pojechać na narty i nie oceniajmy tego, dlatego że dla kogoś to może być tak silny reset, tak mocne odreagowanie, że ta osoba wróci na przykład z takich nart, czy z takiego kilkugodzinnego spotkania, tak jakby oczyszczona, zwentylowana, napełniona poczuciem optymizmu, radości, że ona dwa razy więcej będzie w stanie pomóc, czy dwa razy lepiej funkcjonować. Ja bym tego nie oceniała. W ogóle chciałabym tutaj dzisiaj w tym naszym live'ie tak apelować o nieocenę. Są też osoby, którym jest tak trudno wytrzymać z tymi informacjami, że one wolą właśnie jakby dewaluować to, co się dzieje na Ukrainie, żeby nie podbijać sobie lęku, żeby zatrzymać ten rosnący lęk. Każdy reaguje jak umie, natomiast uważam, że takie spotkania powinny być. No trudno odwołać teraz wesele. Sama osobiście też mam wesele w rodzinie za 2 miesiące i planuję na nie pójść. Oczywiście, jeżeli ktoś ma takie poczucie, że musi się zmuszać do tej zabawy, że musi jakoś to robić bardzo siłowo, można zrezygnować albo można nie uczestniczyć aż tak aktywnie. Natomiast nie, ja bym nie przerywała życia.
Okay.
Bo to może przynieść, znowu jeszcze raz podkreślę, więcej szkody niż pożytku.
Małgorzata napisała, że prowadzenie firmy to jest ogromny stres, nawet jeżeli nie jest się właścicielem, ale prowadzi się firmę, bo współpracownicy, pracownicy, podatki, zmiany prawne, COVID, wojna i tak dalej, oszaleć można. I z jednej strony przedsiębiorcy to są tacy ludzie, którzy rzeczywiście to wszystko biorą na klatę i bardzo często są postrzegani jako tacy herosi, którzy sobie ze wszystkim poradzą. No a z drugiej strony ja jestem przedsiębiorcą, znam bardzo wielu przedsiębiorców i wiem, że to są bardzo często ludzie, którzy być może tak są gdzieś tam przez kogoś z zewnątrz postrzegani, ale są wrażliwi, są empatyczni i bardzo, bardzo przeżywają te różne sytuacje, które się wokół dzieją, czy wewnątrz firmy, czy poza firmą. Czy możesz coś podpowiedzieć, poradzić przedsiębiorcom, jak w tej sytuacji no, jakoś przetrwać w jak najlepszej kondycji?
Mhm. Ja bym proponowała takim przedsiębiorcom, żeby jednak zwrócili na to uwagę, co się dzieje w ich głowach, w ich sercach, z ich ciałem, żeby rozmawiali o tym, żeby się dzielili swoimi doświadczeniami. Jeżeli jest potrzeba, to żeby poprosili o wsparcie, żeby prosili o pomoc, żeby to wentylowali, jeżeli potrafią właśnie niektórzy sportem, niektórzy w jakiś inny sposób, jakąś relaksacją. Natomiast ja mam taki szczególny apel do mężczyzn, bo mam takie doświadczenia, oczywiście jeszcze zależy, o którego mężczyznę i o którą kobietę chodzi, ale mam takie doświadczenia ogólne, że kobietom łatwiej, mamy też takie większe przyzwolenie społeczne, żeby się bać, żeby okazać właśnie to, że jest nam trudno. Natomiast mężczyźni, też jak pracuję z przedsiębiorcami, widzę, że są bardzo przeciążeni, mają dużą odpowiedzialność za firmę, za wyniki, za pracowników, też jeżeli na przykład żona jest niepracująca, to jeszcze za żonę i jeszcze za dzieci. I pamiętajmy, że odpowiedzialność jest fantastyczna, no bo to jest też swego rodzaju władza, to jest kontrola, więc przynosi bardzo dużo korzyści i podbija nam takie poczucie własnej wartości, ale też pamiętajmy, że to jest niesamowicie obciążające i w sytuacji, kiedy jest taka zawierucha na świecie, kiedy jest tyle niewiadomych, kiedy jesteśmy właśnie już po COVID-zie, już po Nowym Ładzie i teraz jeszcze wojna, warto by było jednak mówić, że jest trudno trochę delegować rzeczy. Jeżeli nie możemy delegować, to zwolnić trochę tempo, zadbać o siebie. Jeżeli ktoś nie ma takiej umiejętności czy chęci, no bo też mamy introwertyków, czyli osoby, które nie lubią rozmawiać, nie lubią się dzielić, albo aktualnie nie mają osoby, z którą mogłyby porozmawiać, to ja bym proponowała nawet na spokojnie pobyć samej, samemu, żeby się wyciszyć, czyli dbać o siebie, jest to bardzo ważne i nie starać się być bardziej taką osobą twardą, taką rezylientną, czyli taką, od której się wszystko odbija, niż to jest konieczne. Jesteśmy w sytuacji zagrożenia, nawet zagrożenia być może właśnie życia, no bo też no, COVID to było zagrożenie życia, więc warto rozmawiać. I ja mam takie doświadczenia też w terapii, że pracuję z mężczyznami, bo też był taki czas, że właśnie sporo mężczyzn zaczęło się zgłaszać na terapię, z czego ja się osobiście bardzo cieszę, bo to bardzo pomaga, też wentyluje wiele emocji. Ja się bardzo cieszę, kiedy mężczyźni też między sobą rozmawiają, polecają sobie gdzieś tam, dają wizytówkę terapeuty albo mówią, słuchaj, no ja byłem u tego psychiatry, nie było tak źle, dał leki, lepiej funkcjonuje, widzę, że się męczysz. Więc żeby mężczyźni też między sobą rozmawiali i żeby ze sobą nie rywalizowali w tej takiej źle pojętej, takiej twardości psychicznej.
Mm-hmm. Niektórzy mają takie opory przed tą pomocą. Janek napisał ciekawy komentarz, napisał, na razie jest fajnie, pomagamy i to jest super, ale jak będziemy żyli za kilka tygodni czy miesięcy, a wojna będzie trwała, jeżeli naszych gości będzie coraz więcej i pojawią się problemy? No bo to wiadomo, że nie mamy infrastruktury przygotowanej na to, żeby w tak krótkim czasie przyjąć tak wiele osób.
No tak, no dlatego musimy tutaj też dbać o siebie. Jeśli chodzi o przyjmowanie osób, no to rzeczywiście tutaj ja też widzę dużo ogłoszeń, że przychodzą osoby, przyjmowane są osoby na tydzień, na miesiąc. No później trzeba by było liczyć jednak na państwo. Nie jesteśmy w stanie, przynajmniej nie wszyscy, no mieć w domu rodzinę czy dwie rodziny Ukraińców przez rok czasu. Jeżeli ktoś ma wielki dom, może się podzielić tą przestrzenią, no to świetnie, ale tutaj myślę, że z czasem no, będziemy musieli to scedować jednak na państwo. I też pamiętajmy, że no, wiele osób zatrzymuje się tutaj chwilowo, żeby odsapnąć, żeby troszkę dojść do siebie i wiele osób wyjeżdża dalej.
Mhm. Widziałem takie akcje typu, nie wiem, kup nasz tam szampon do włosów, 10% pójdzie, no wymyślam, jakby nie chodzi o szampon, ale powiedzmy 10% ze sprzedaży tego i tego produktu przeznaczamy na przykład na pomoc dla uchodźców albo na wsparcie Ukrainy w walce z okupantem. I mam taką wątpliwość i myślę, że nie jedna osoba też tak ma, bo z jednej strony super, znaczy każda pomoc jest cenna i tutaj jakby trudno krytykować kogoś za to, że pomaga, z drugiej strony to jest taka trochę pomoc warunkowa, znaczy kupcie ode mnie, no to ja tam coś odpalę. Więc jak ty na to patrzysz, jak ty do tego podchodzisz? Czy to jest coś takiego, co rzeczywiście zalecasz, czy raczej może zmienić, nie wiem, komunikację?
No zmieniłabym komunikację, bo kupcie ode mnie, to ja pomogę, prawda? No i nie jest dla mnie takie eleganckie. Rozumiem, że to jest taki przykład, który podałeś. Natomiast kupcie ode mnie produkt czy usługę, bo to jest naprawdę fajny produkt. Jest to świetna usługa, która Wam się przyda, a przy okazji wspólnie z tego całego dochodu wspólnie przeznaczymy ten dochód na kupienie dronów, wyposażenie młodych ludzi, którzy przekraczają granice z powrotem, bo bardzo dużo studentów też wraca z różnych krajów. Osobiście widziałam taką sytuację, świetnie wyposażeni, wszyscy te same plecaki, odzież termiczna i prosili, żeby ich przerzucić na granicę, bo jadą walczyć za swój kraj. To zmieniłabym po prostu przekaz, czyli ja nie mam nic przeciwko temu, żeby jakieś 5-10% czy jakaś pula pieniędzy została przekazana, ale jak kupicie, to pomogę. No jest dla mnie jednak manipulacyjne, niegrzeczne takie traktowanie też przedmiotowo naszych klientów.
Znaczy, żeby było jasne, to ja nie widziałem, że ktoś tak powiedział. Ja mówię
wiem,
o tym, jak to może zostać odebrane.
Ja wiem, tak. Natomiast właśnie, właśnie, no tutaj dobrze by było to napisać. Słuchajcie, po raz kolejny jest kampania, tym razem chciałbym przeznaczyć 10-5% na pomoc dla osób z Ukrainy. Myślę, że wspólnie możemy razem dużo zrobić i tak dalej. Bardziej w tym kierunku bym szła, natomiast nie wykluczam. Myślę, że to jest fajny pomysł. Fajny pomysł, natomiast też warto by było też przygotować się, chciałabym uprzedzić, że może się to spotkać z hejtem, może się to spotkać z niezadowoleniem. I tutaj bardzo ważne, żeby każdy przedsiębiorca, który planuje jakąś kampanię, gdzie chce pomóc Ukrainie, żeby zastanowił się, jaka jest jej czy jego intencja, co chce zrobić, na co to przekaże, w jaki sposób i dlaczego to robi, dlatego że ja jestem no, na 100% przekonana, że ten hejt się pojawi, chyba że ktoś ma naprawdę tak świetnych klientów, którzy mają 100% zaufanie i wiedzą, że ta osoba zawsze pomaga, zawsze duże pieniądze przekazuje, jest to udokumentowane na różne akcje. Natomiast ten hejt się może pojawić wtedy, kiedy wiemy, dlaczego to robimy, po co to robimy, jest nam później łatwiej reagować. Natomiast hejt się pojawi.
Mm-hmm. Widzimy w telewizji, że kiedy coś tam się dzieje na wojnie, no to tam, nie wiem, jeden czy drugi przywódca potępia takie działanie. I to jest z jednej strony, no okej, okay, no potępia, ale co to zmienia? Znaczy nic to nie zmienia. I teraz my, ja sobie mogę potępiać, znaczy nikt się pewnie o tym nie dowie, natomiast to, co mogę zrobić, taki mój widoczny sposób poparcia na przykład Ukraińców jest taki, że mogę sobie dodać ukraińską flagę na zdjęciu profilowym czy na stronie internetowej i widzę firmy, które rzeczywiście takie kroki podejmują. Tutaj z jednej strony znowu każda forma poparcia jest dobra, to znaczy im więcej ludzi, to społeczny dowód słuszności działa, im więcej ludzi opowiada się za czymś, no to tym większą to ma siłę. Z drugiej strony, znowu można zarzucać takim osobom, że no co to zmienia, że sobie dasz ukraińską flagę na zdjęciu profilowym. A pytam ciebie, bo widziałem, że ty masz flagę na zdjęciu profilowym na Facebooku, więc podejrzewam, że jesteś w stanie też dobrze to uargumentować.
Nie wiem, czy dobrze, ale spróbuję powiedzieć, jak to wygląda. Jeżeli dużo osób umieszcza flagę Ukrainy na swoich zdjęciach profilowych, czy gdzieś na innych profilach, to pamiętajmy, że opowiadamy się też za pewną wartością, prawda? Czyli za wartością pokoju i jesteśmy przeciwko agresorowi, a jesteśmy po stronie ofiar, po stronie osób poszkodowanych. Dla mnie to ma też taki wymiar etyczny. Drugi wymiar, który myślę, że dla wielu osób też jest ważny, że jest takie poczucie wspólnoty, że wiele osób, że jakoś to jest takie wspólne, masowe, ważne, intensywne i też może w pewnych sytuacjach jednoczesne. Natomiast najważniejsze jest to, i to ma dla mnie największe znaczenie, największą wartość, że bez względu na to, co to robi Polakom, to ma bardzo duże znaczenie dla Ukraińców. Niesamowite. Ja jestem w kontakcie z różnymi osobami z Ukrainy i one mówią, że to jest dla nich bardzo wzruszające. To jest dla nich niesamowicie ważne, to daje jakieś poczucie nadziei, nie bycia osamotnionym i można powiedzieć, pusty gest to nic nie zmieni, prawda? On nie zmieni fizycznie, my nie zatrzymamy tej wojny nakładając flagi na zdjęcia profilowe czy gdziekolwiek indziej, ale dla tych ludzi jest to nadzieja i słuchajcie, nadzieja jest bardzo ważna. Dla tych ludzi to jest takie poczucie, aha, nie jesteśmy sami w tej strasznej sytuacji, inni opowiadają się po naszej stronie. Ja miałam kilka takich feedbacków ze strony Ukrainek, no bo z Ukrainkami mam kontakt, bo mężczyźni są na miejscu w Ukrainie, że to jest bardzo dla nich ważne. To jest dla nich niesamowicie ważny gest w tym momencie.
Widziałem też taki dowcip rysunkowy, gdzie człowiek z reklamówką pełną jakichś tam rzeczy w jednej ręce, z telefonem w drugiej ręce robi sobie selfie, za nim jacyś właśnie uchodźcy i on tutaj pokazuje, jak to bardzo pomaga. I tutaj też jest wątpliwość, bo czy i jak mówić, pokazywać, że my tym uchodźcom pomagamy. Znowu, z jednej strony, jeżeli pokazujemy, no to pokazujemy, że to jest norma, wszyscy tak robią i ja też tak robię. Z drugiej strony, to też może zostać odebrane jako takie przechwalanie się i lansowanie się na czyjejś krzywdzie.
Tak, ja tylko może sprostuję, że nie wszyscy tak robią, bo ja jestem tutaj blisko, powtórzę to po raz kolejny i widzę, że też jest sporo osób agresywnych i są przeciwni pomaganiu, więc to też wynika z różnych rzeczy, o których mówiliśmy troszeczkę wcześniej. Natomiast czy pomagać, czy nie pomagać, czy to dokumentować, czy nie dokumentować? Ja widziałam taką sytuację, gdzie wolontariuszka robiła sobie zdjęcie z osobami z Ukrainy na dworcu. I wiesz, te osoby mają tak specyficzną twarz, wiesz, osoby po traumie, po tak ciężkim przeżyciu, że one czasami mają taką twarz białą, zieloną. Wiesz, to są takie kamienne twarze, takie czasami bez kontaktu, bez życia. I w momencie, kiedy ktoś podchodzi, robi sobie selfie i te osoby, wiesz, w tym zamrożeniu, jeszcze w tym przetwarzaniu tego szoku, tej traumy, no one się zgadzają i to jest ta kamienna twarz, nawet nie mogą się wysilić na uśmiech, to dla mnie jest to nie do zaakceptowania. Nie chcę powiedzieć nieetyczne, ale nie do zaakceptowania. Natomiast jeżeli mamy w domu taką osobę, która i dzieci, załóżmy, bo to kobiety z dziećmi. I oni sobie już odżyli, zaczynają funkcjonować. Jest taki moment, gdzie to napięcie już schodzi z ciała i z głowy. Wyrażają na to zgodę, chcą, oni są wdzięczni, chcą, żeby to opublikować na Facebooku, żeby inni też pomagali jeszcze bardziej. To ja jestem jak najbardziej za. Bardzo mi się też podoba. Akurat mój taki znajomy jeździ na Ukrainę. Oni tu przygotowują drony, właśnie sprzęt termiczny, wyposażenie medyczne. I on fotografuje nie ludzi, którzy potrzebują pomocy, ale fotografuje ten sprzęt, jak oni jadą, samochód, siebie jako ekipę. Ja uważam, że to jest świetne, bo to też motywuje innych do pomagania. Widzą, że jest potrzeba, można opisać, jak pomagamy, kiedy, czego potrzebujemy. Jak najbardziej jestem za. Natomiast oczywiście zawsze może się też hejt pojawić i musimy właśnie to, co powiedziałam wcześniej, wiedzieć, po co to robimy.
Ja mam jeszcze jedno pytanie, jeszcze może jakieś się pojawią, natomiast trochę o tym mówiliśmy, ale chciałem jeszcze to podsumować i zebrać jakoś może w jedną rzecz, dlatego że to, co w tej chwili się dzieje w Polsce, to jest taki, to jest, trochę bym to porównał do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To jest taki duży ruch, który jest nakierowany na to, żeby pomóc innym. I to jest super. Przy okazji, w odróżnieniu od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, my mamy kontakt z ludźmi, którzy są naprawdę bardzo, bardzo ciężko poszkodowani. I o ile ty jesteś zawodowo przygotowana do tego, żeby z takimi ludźmi mieć kontakt, no to jednak zdecydowana większość z nas nie jest. Mam znajomego, który zna i rosyjski, i ukraiński i bardzo teraz często uczestniczy w tych rozmowach właśnie jako tłumacz. I on mówi, że to po prostu z głowy się tego nie da wyrzucić. No, więc jak my możemy sobie poradzić, żebyśmy w jak najlepszej kondycji tę pomoc przetrwali, żebyśmy, wiesz, nie kumulowali w sobie tych wszystkich złych rzeczy, które no, przytrafiły się ludziom, którym pomagamy.
Ja powiem takie trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, pamiętajmy, że, bo też jesteśmy teraz jako wolontariusze ratownikami. Ratownik medyczny nigdy nie wyskakuje z karetki do wypadku, nie patrząc, czy coś jedzie, czy go rozjedzie, czy jest odpowiednio ubrany, odblaski, czy miejsce zdarzenia jest zabezpieczone. Więc to, co jest najważniejsze, to zabezpieczyć siebie, zobaczyć, czy jesteśmy wyspani, najedzeni, czy na ten moment też załóżmy, bo też ja akurat jestem psychoterapeutką, więc moje koleżanki też pomagają. Czy na przykład te nasze dzieci, ja mam akurat dorosłe, więc nie muszę się tym martwić, ale czy te małe dzieci też w domu gdzieś tam są zabezpieczone, żeby ta głowa była wolna? Więc to jest pierwsza zasada ratownictwa. Zabezpieczyć najpierw siebie, żeby to nie była pomoc jednorazowa i my potem nie damy już rady, tylko żeby pomagać długofalowo. Druga rzecz bardzo ważna, pamiętajmy o sztafecie. Mi się tak przypomina bieg sztafetowy, że jeden biegnie, bo pamiętajmy, interwencja kryzysowa to nie jest powoli sobie biegniemy, tylko to jest sprint. Musimy szybko, intensywnie działać. Więc pomagamy, pomagamy, pomagamy. Kiedy czujemy, że słabniemy, przekazujemy. Więc dobrze by było działać w takim zespole, gdzie jesteśmy w stanie siebie zastępować, czyli jedna osoba kilka godzin, druga osoba, zbierać większą grupę wolontariuszy do pomocy i robić to naprzemiennie, żeby się, no powiem tak bardzo brzydko, nie zajechać też emocjonalnie, bo żeby nie było tak, że za chwilę ta osoba, która pomaga, też ma no, syndrom PTSD, tak? Czyli zespół stresu pourazowego i sama wymaga pomocy, bo zrobi więcej szkody niż pożytku, bo jeszcze jej trzeba będzie pomagać. Ale to, co chciałabym powiedzieć, takie ważne, może to dla niektórych będzie odkrywcze, może niektórzy o tym słyszeli, ale na przykład jest taka Tania Singer, która w Niemczech prowadzi badania na temat empatii i współczucia. I tutaj zdradzę trochę wiedzy tajemnej. Szczególnie dla tych, którzy, bo patrzę, że już jednak rozmawiamy godzinę, którzy wytrzymali te wszystkie niedogodności, że zaczęliśmy później, że były te wszystkie hałasy, to chciałabym taką też ciekawostkę Wam powiedzieć, trochę zdradzę tej wiedzy tajemnej, że na przykład ja pracuję jako psychoterapeutka i my oddzielamy empatię od współczucia. Też pisał o tym profesor Bloom z Uniwersytetu Yale i to jest bardzo ważne. To może być dla niektórych kontrowersyjne, co powiem za chwilę, ale pamiętajmy, że empatia to jest takie współodczuwanie, czyli jak ja jestem empatyczna, to ja czuję ból drugiej osoby, ale mogę czuć ból tylko jednej osoby, bo czuję jej tutaj, w tym kontakcie, w relacji. Natomiast współczucie to jest coś, że mi jest trudno tego słuchać, że mi jest smutno, ale współczucie uruchamia chęć pomocy, dobra, życzliwości. Jakiegoś działania, ale nie zanurzania się w bólu. I to, co ja robię w gabinecie, i to, co teraz bardzo jakoś sugeruję wszystkim wolontariuszom, żebyśmy oddzielili empatię od współczucia, bo empatia, tak samo spotykamy się z trudną sytuacją, tak samo musimy pomóc, tak jesteśmy jako wolontariusze, tylko empatia długoterminowa. Może sprawić to, że za chwilę popadniemy w depresję, że się zdekompensujemy, czyli po ludzku rozjedziemy emocjonalnie, że będziemy mieć PTSD. Natomiast współczucie, czyli nie współodczuwanie, tak jak jest przy empatii, czyli współczucie to jest pewna troska, to jest pewna życzliwość, chęć pomocy i żebyśmy na tym się koncentrowali. Kto ma ochotę, warto sobie poczytać o badaniach właśnie Tani Singer czy profesora Bluma, oni to bardzo ładnie wyjaśniają. Też no, akurat profesor Blum sporo hejtu zebrał właśnie jako publikował badania na ten temat, książkę, prowadzi różne właśnie konferencje i pisze artykuły na ten temat, ale to jest szalenie istotne. Czyli jak ja pracuję z osobą straumatyzowaną, to nie mam potrzeby wchodzenia w jej traumę i przeżywania tego straszliwego bólu, żeby jej pomóc. Czyli oddzielajmy ból tych osób, traumę tych osób od nas samych, co nie wyklucza fantastycznego pomagania, a nawet wręcz profesor Blum mówi, że czasem jak jest niższa empatia, to może być kontrowersyjne, szokujące dla wielu osób. Jak jest niższa empatia, czyli takie współodczuwanie, zanurzanie się w tym bólu, może być lepsze współczucie, na wyższym poziomie, większa pomoc, bardziej efektywna. Ja się z tym zgadzam.
To była Dorota Świetlicka, bardzo dziękuję i myślę, że dobrym podsumowaniem tego, o czym rozmawialiśmy, była ta wiertarka w tle, którą tam było słychać przez pewien czas. Sąsiad wiercił, było to uciążliwe, no ale uznaliśmy, że mimo wszystko trzeba kontynuować, bo to, co chcemy powiedzieć, to, co mamy do przekazania, może komuś pomóc, jest wartościowe. I myślę, że cała ta sytuacja, z którą mamy teraz do czynienia, jest odpowiednikiem właśnie tej wiertarki. To znaczy, my jako pojedyncze osoby nie mamy wpływu na decyzję Putina czy na decyzję innych przywódców, ale mamy wpływ na to, jak sami się zachowujemy, co sami robimy i po prostu trzeba w tej trudnej sytuacji robić swoje, mimo że warunki temu nie sprzyjają. Dzięki wielkie za wysłuchanie do końca. Trzymaj się. Na razie.